Jestem za.
Jestem za.
Jestem przeciw.
Dzień dobry Państwu. Miłe, słoneczne, piękne popołudnie. Aż warto byłoby wybrać się do lasu. Przed mikrofonem Robert Pytka, za konsoletą Jan Pielichowski. Drodzy Państwo, w audycji Jestem za, jestem przeciw. Będziemy mówić o pewnym związku, który już formalnie istnieje od, no teraz można powiedzieć od 100 lat, ponad 100 lat, bowiem w ten sposób zorganizowano łowiectwo w Polsce. Będziemy mówić o myśliwych. Czy myśliwi są, drodzy Państwo, obrońcami przyrody, czy raczej, jak to mówią bardzo złośliwi ekolodzy, mordercami, którzy czekają na okazję, aby zabijać, jak to cytuję, bezbronne zwierzęta? Na te i inne pytania będą odpowiadać moi i Państwa goście. Już w studiu pojawił się pan Sebastian Tuźnik, myśliwy z koła łowieckiego Ryś w Nowej Dębie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
A dla ciekawości podam, że nasz gość jest kawalerem zakonu kawalerów Orderu Złotego Jelenia. Proszę przypomnieć, to najstarsza organizacja łowiecka w Polsce, z którego wieku?
Zakon kawalerów Orderu Złotego Jelenia został założony przez ostatniego z rodu Piastów, Jerzego Wilhelma IV w 1672 roku w Brzegu. Nastąpiło to, Jerzy Wilhelm jako młody chłopak, 13-letni, w czasie polowania upolował pierwszego w życiu jelenia. Na tą cześć założył właśnie zakon kawalerów Orderu Złotego Jelenia i sformułował pierwsze prawidła łowieckie oraz zasady etyki łowieckiej, które nasz zakon kultywuje do dnia dzisiejszego.
No i drodzy Państwo, już Państwo wszyscy wiedzą, nasz jeden z gości bardzo dokładnie się przedstawił. Natomiast drugim gościem, na którego czekamy, gdyż bardzo ważne sprawy sprawiły, iż troszeczkę się spóźni, będzie nim pan Janusz Wepsięć. Jest przyrodnikiem Towarzystwa Przyrodników Wolnorzeki. Prowadzi tam taką bardzo ożywioną działalność prospołeczną. Często też właśnie spotyka się z myśliwymi na swoich szlakach. Jak to określa, bezkrwawych łowów, gdyż fotografuje i stara się uwieczniać piękno przyrody. Poczekamy chwilkę na pana Janusza, za chwilkę się u nas pojawi. Natomiast wykorzystam obecność pana Sebastiana z zapytaniem takim. Piękna idea, która ciągnie się od dawnych czasów, przecież i w opisach Bitwy Grunwaldzkiej czytamy, jak to najpierw król Jagiełło zarządził wielkie łowy, aby była ta aprowizacja, aby logistycznie przygotować się do tej grunwaldzkiej batalii, więc to, co się działo onegdaj w dawnych czasach, w dawnych wiekach świetności Rzeczypospolitej, to jest kultywowane w ramach tego zakonu, do którego pan przynależy, ale jest pan po prostu członkiem koła łowieckiego w pobliskiej Nowej Dębie i to się... Właśnie, jak się w panu narodziła ta pasja? Bo gdy rozmawialiśmy wcześniej, mówił pan, że to jest coś wspaniałego, ale zanim został pan myśliwym, czyli uzyskał prawo, no nazwijmy to po imieniu, do zabijania zwierząt. Może to słowo się pojawia, może w pana uszach brzmi ono troszeczkę nieciekawie, ale niektórzy tak to nazywają. Żeby zostać łowczym, żeby zostać myśliwym, to nie jest tak łatwo pójść do sklepu, zakupić odpowiednią dubeltówkę, mówiąc żargonem, i po prostu wejść do lasu. Najpierw trzeba sprostać pewnym wymaganiom, jest jakiś staż.
Szanowni Państwo, myśliwy to nie zabójca. Osoby, które stawiają takie zarzuty myśliwym, najczęściej nie znają środowiska i nie wiedzą, co nasza grupa tak naprawdę robi. Wynika to z faktu, że w Polsce jest zbyt mało myśliwych w stosunku do liczby mieszkańców w porównaniu z innymi krajami Europy, a także według mojej oceny ze zbyt słabej promocji łowiectwa.
No to troszkę waszej winy, że mniej się pojawiacie, chociaż ja i moi koledzy i koleżanki dziennikarze czasami spotykają go was w szkołach.
Tak, są to zaniedbania powiedzmy poprzedniego systemu, gdzie koła łowieckie i łowiectwo było dosyć hermetyczne, kojarzyło się z różnego rodzaju elitami, funkcjonariuszami różnych służb. Natomiast w chwili obecnej Związek Łowiecki jest dostępny dla wszystkich chętnych, którzy oczywiście sprostają pewnym wymaganiom.
Pojawił się już w naszym studiu pan Janusz Wepsięć. Dzień dobry, witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam.
My w tej chwili rozmawiamy o tworzeniu się pasji, o tym, że będzie mowa o myśliwych, którzy starają się realizować pewien program, bo związek podlega pod Ministerstwo Środowiska, o tym też będziemy mówić później, że realizuje pewne programy, pewne założenia, że to nie jest tak, iż no, ktoś sobie chce pójść do lasu z dubeltówką i postrzelać. Powiem tak, zadam takie teraz pytanie. Panie Sebastianie, wróćmy do tego kontekstu. Trzeba zdać egzamin, trzeba przejść staż. Proszę troszkę więcej o tym opowiedzieć, bo ktoś może pomyśleć, że to jest tak bardzo proste.
To jest proces zostania myśliwym przebiega następująco. Czyli osoba, która przejawia zainteresowania łowieckie, musi znaleźć sobie koło, najlepiej gdzieś w pobliżu miejsca zamieszkania i złożyć do niego wniosek o przyjęcie na staż. Po pozytywnym rozpatrzeniu tego wniosku rozpoczyna się staż łowiecki, który trwa przez okres jednego roku. W czasie tego stażu nasz stażysta musi zapoznać się z budową urządzeń łowieckich, z biologią zwierząt, uczestniczyć w polowaniach, w dokarmianiu zwierzyny, brać udział w próbach i konkursach kynologicznych i po roku czasu, jeżeli sprosta tym wymaganiom, nie zrezygnuje, będzie przejawiał dalszą pasję do łowiectwa, wówczas zostaje mu ten staż, opiekun, który jest przydzielony mu, wydaje pozytywną opinię i zarząd koła podejmuje uchwałę o zaliczeniu tego stażu.
To jest taka pewnego rodzaju droga. A jak jest z przyrodnikami? Bo tutaj czy też obowiązują, panie Januszu, jakieś procedury, że trzeba przejść pewną procedurę, aby należeć do stowarzyszenia, aby się tam zapisać? Bo rozmawiamy najpierw o takich elementach, które mówią o pewnej przynależności, o tym, że no, ktoś chce realizować swoje pasje. Pan realizuje swoje pasje związane z bezkrwawymi łowami.
To prawda. Ja jako przyrodnik postrzegam środowisko przyrodnicze troszeczkę pewnie z innej perspektywy. No, my jako przyrodnicy idąc do lasu, czy na łąkę, czy nad wodę, staramy się obserwować tą przyrodę, dokumentować ją. Często też inwentaryzujemy, sporządzamy dokumenty takie z inwentaryzacji. Natomiast ludzie, którzy w takich stowarzyszeniach są, różne są stowarzyszenia, oczywiście tutaj też trzeba to wziąć pod uwagę, stowarzyszenia przyrodnicze, które mają różne swoje kryteria, ale geneza chyba jest jedna wspólna, jakieś dobro wspólne dla ochrony przyrody, tej naszej polskiej ochrony. I wymóg, no, w naszym stowarzyszeniu, jeżeli chodzi o Podkarpackie Towarzystwo Wolne Rzeki, to kryterium jest też takie, żeby brać udział w tych naszych czynnych działaniach związanych z ochroną przyrody. To są różne akcje związane właśnie z inwentaryzacją, z działaniami czynnej ochrony, na przykład wykaszanie wiślanych wysp czy ptasich wysp, które pomagają, tak naprawdę wzmacniają te siedliska, pozwalając ptakom wyprowadzać lęgi.
Panie Januszu, nasz gość, pan Sebastian, powiedział, że warto pamiętać o historii. Jest członkiem Zakonu Kawalerów Orderu Zielonego, Złotego Jelenia, a więc takiej organizacji, która powstała u schyłku XVII wieku, kultywuje pewne tradycje, ale wy jako przyrodnicy, jako obrońcy przyrody, patrzycie na myśliwych troszeczkę w taki niesympatyczny sposób, jakby pan to określił, bo rozmawiamy na temat tego, czy myśliwi to obrońcy przyrody, którzy selekcjonują w pewien sposób te słabsze jednostki w danym gatunku, czy to mordercy, jak to się szczególnie w przypadku mocno spolaryzowanych ekologicznych towarzystw nazywa.
No właśnie, tutaj polaryzacja z pewnością jest duża, ale no, niewątpliwie łowiectwo w wykonaniu człowieka jest no, nierozłączne, można by powiedzieć, od samego początku. Ludzie polowali w taki czy inny sposób na zwierzęta. Oczywiście przedtem dominowała ta potrzeba pozyskania mięsa, jedzenia, pożywienia czy skór, innych elementów, które były szeroko wykorzystywane. Później oczywiście z biegiem czasu to łowiectwo przybierało troszeczkę inną formę, bardziej rekreacyjną. Teraz w zasadzie ten model chyba dominuje. Oczywiście są też elementy, które tam są ważne, no bo regulacja populacji choćby z dzika czy zwierzyny połowej to też jest w tym momencie wydaje się chyba no, nieuniknione. Ale są niestety też takie sytuacje, z którymi się tutaj pewnie przyrodnicy z pewnością no, nie będą zgadzać. Chodzi tutaj przede wszystkim o pewne okresy, w których polowania są prowadzone i pewne gatunki, na które się też poluje. Tutaj przede wszystkim chodzi o ptaki. Mamy obecnie 13 gatunków ptaków na liście łownej. No i tutaj są pewne kontrowersje, bo w mojej ocenie i pewnie wielu przyrodników, ornitologów, trudno sobie tutaj znaleźć jakieś uzasadnienie, dlaczego do tych ptaków się ciągle strzela, no bo tu już nie ma jakby ekonomicznego jakiegoś znaczenia pozyskanie czy strzelanie do takich niewielkich ptaków jak słonka czy jarzębatka. Natomiast drugim elementem, bardziej na czasie, jest okres godowy jeleni, rykowisko. Piękny spektakl przyrodniczy, który ściąga do lasu wielu obserwatorów przyrody, no ale jest to też okres, kiedy bardzo intensywnie myśliwi też strzelają do tych jeleni. No i to jest chyba tak najbardziej kontrowersyjny w mojej ocenie moment, ponieważ wszystkie gatunki w Polsce, które mają okresy godowe, czy to są, czy ryby mają tarło, czy ptaki mają toki, inne zwierzęta swój okres godowy są szczególnie chronione i na takie zwierzęta się nie poluje, nie wędkuje, nie powinno się ich zabijać, a tutaj jeleń no niestety ma tego pecha, że no, jest eliminowany z tego łowiska w tym czasie, kiedy powinien te swoje geny najsilniejsze stadny byk przekazywać, a myśliwi no niestety tutaj wchodzą troszeczkę w ten mir taki, który nie powinien być okresem łownym.
Jako obrońca tej przyrody stwierdził pan, wkraczają w pewną sferę tworzenia. Tak, to pięknie to zabrzmiało, natomiast ja teraz chciałbym zapytać, jak się do tego ustosunkuje no, członek koła myśliwskiego. Panie Sebastianie, to, co pan Janusz powiedział, ma ogromne znaczenie dla szczególności tych gatunków, którym grozi wyginięcie, które, no, zacznijmy od tej historii, prawda, tura już nie ma, wielu innych gatunków nie ma. Czy one wyginęły ze względu na waszą pasję? Trudno to określić, a może akurat tak poukładały się migracje tych zwierząt, że ich nie ma w tej chwili w tej naszej florze i faunie. No bo myśliwy, odnosząc się do tych słów pana Janusza, to jest człowiek, który no jednak musi realizować pewne swoje pasje w zgodzie z przepisami prawa. To nie jest tak, że idziecie kiedy chcecie, są okresy ochronne na pewne zwierzęta. No chciałbym to wiedzieć, bo mamy tutaj właśnie, tak jak pan Janusz powiedział, pewne kontrowersje.
Szanowni państwo, myśliwy dla większości osób kojarzy się z osobą, która bierze broń na ramię, idzie, strzela do wszystkiego, co mu wyjdzie, tak? No nie jest tak. Mamy listę zwierząt łownych, mamy okresy ochronne, kiedy na te zwierzęta nie możemy polować. Możemy polować tylko w okresie, gdy jest to dozwolone i oczywiście w odpowiedniej porze.
A kto to ustala? Bo to wynika z pewnych przepisów, do których musicie się państwo dostosowywać jako myśliwi.
Tak, generalnie rzecz biorąc to funkcjonowanie Polskiego Związku Łowieckiego i wszystkich spraw związanych z tym reguluje ustawa Prawo Łowieckie, oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia, czyli rozporządzenie w sprawie określenia gatunków zwierzyny łownej, określenie okresów polowań na te gatunki i wiele, wiele innych jeszcze dokumentów, które to reguluje. I my w oparciu o rozporządzenia ministra środowiska możemy w tych okresach polować, na które, w których jest to możliwe, tak?
Ale żeby zacząć polować, to trzeba wiedzieć, czy wolno, czy akurat jest taki stan zwierzyny, która do tego, no jakby uprawnia w taki sposób, powiedzmy, etyczny, bo no, przecież chyba wasza działalność nie polega na wytrzebieniu, wybijaniu, są jakieś określone plany. Wspomniał pan też o takim dożywianiu zwierzyny, dokarmianiu, szczególnie w ostrych zimach, więc no, czy myśliwi w Polsce, nie wiem, w rejonie Nowej Dęby znacie stan zwierzyny, liczycie to?
Myśliwi co roku w każde koło na swoich obwodach przeprowadza inwentaryzację zwierzyny. W oparciu o tą inwentaryzację sporządza się roczne plany łowieckie i te roczne plany łowieckie daje się do zaopiniowania, przedstawia się do zaopiniowania prezydentom miast, burmistrzom, wójtom, izbie rolniczej i następnie po uzyskaniu tych wszystkich opinii zatwierdza ten roczny plan nadleśniczy właściwego nadleśnictwa. Tak? I w oparciu o tą inwentaryzację my wykazujemy, oczywiście tam jeszcze należy uwzględnić przyrosty zrealizowane zwierzyny, uwzględniamy ile sztuk należy odstrzelić, aby populacja danego gatunku była zgodna z normami, jakie powiedzmy są na danym terenie, tak? Czyli w przypadku na przykład teraz powiedzmy dzika jest taki trend, żeby jeden dzik przypadał na 1000 hektarów obwodu, tak? Więc my nie możemy pozyskiwać ile chcemy i co chcemy, tak? No oczywiście oprócz rocznych planów łowieckich są jeszcze wieloletnie plany łowiecko-hodowlane, które są sporządzane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych, gdzie jest stan wyjściowy zwierzyny na dzień dzisiejszy, że tak powiem, i jaki stan ma być tej zwierzyny za 10 lat, ponieważ te plany są sporządzone na 10 lat. Czyli koła łowieckie są zobowiązane do odstrzału tej zwierzyny w oparciu o te plany, tak? Jeżeli zaniżymy plany, to na przykład burmistrz, prezydent, wójt może negatywnie zaopiniować taki plan i uwzględniając oczywiście szkody łowieckie i wówczas nadleśniczy nam tego planu nie zatwierdzi, tak? Ale oprócz łowieckich, rocznych planów łowieckich koła, myśliwi realizują również odstrzały sanitarne zarządzone przez wojewodę czy przez powiatowego lekarza weterynarii. Weszła również ustawa o inwazyjnych gatunkach obcych. Celem, zadaniem myśliwych jest odstrzał inwazyjnych gatunków obcych. Koła realizują również odstrzały redukcyjne, tak więc na koła jest nałożony obowiązek odstrzeliwania tej zwierzyny.
Bardzo szerokie wyjaśnienie i tutaj już pojawiły się tak zwane odstrzały sanitarne związane z, chociażby z decyzjami lekarza weterynarii. No, myślę, że w przypadku słuchaczy Polskiego Radia Rzeszów skrót ASF jest doskonale znany, ale o tym, co działo się z tym afrykańskim pomorem świń, z rolą, jaką spełniali myśliwi, porozmawiamy po kilku chwilach muzyki.
Na ryby kaszciuteńki wolny dzień, na ryby
nad leniwą rzeczkę w cień.
Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę.
Na ryby, by zielony wdychać chlód.
Na ryby, by odbiciem tykać wód.
Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą z toni w niebo patrzeć. Na ryby,
a można i na grzyby.
Można i na grzyby.
Na grzyby aromatów pełen las.
Na grzyby przed wyjazdem, słuchaj, sprawdźmy gaz. Ta,
weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
Na grzyby tu borowik, a tam dzik.
Dzik
wściekły na mnie. Dzik. pociągnijmy sobie łyk. Nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika.
Bo gdyby lyk większy,
to na lwy by.
Dlaczego nie na lwy?
Na lwy by.
Na gorący czarny ląd.
Na lwy by.
Gdyby
nieco bliżej stąd.
Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, tak. Eksportową śliwowicję.
Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
Na lwy by.
Patrzysz, samiec, więc go trach. A tu lwica.
Co?
To nie był za. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już chyba trupio.
Więc czy by nie lepiej już na ryby?
Lub na grzyby.
Lub na grzyby.
Albo na ryby.
Albo na ryby, co?
W każdym razie nie na lwy by.
Nie, 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 tak już nie.
A może na ryby w grzybach?
Jak to?
Duszone.
Drodzy Państwo, wracamy do dyskusji, czy myśliwi to tacy pozytywni bohaterowi naszych wspaniałych terenów leśnych, czy mordercy. Jak na swojej drodze patrzy na to funkcjonowanie, czy współpracuje z myśliwymi pan Janusz Wepsięć? Panie prezesie, w tej działalności przyrodników jest wiele rzeczy związanych z tym, iż opiniujecie powstawanie rezerwatów, zabiegacie o takie miejsca ochrony, szczególnej ochrony przyrody, czy parki narodowe. A jak wyglądają wasze relacje właśnie z myśliwymi?
No nie ukrywam, że tutaj oczywiście myśliwych sporo znam, z wieloma również dyskutuję. Często to są ludzie naprawdę, którzy mają tą swoją, można powiedzieć, tą pasję, zainteresowanie, rozeznanie w środowisku, w terenie, w którym operują. Ale no jednak często też dochodzi do takich sytuacji, które warto by było może nawet dzisiaj przy tej okazji audycji próbować wygaszać, bo tak wrócę do tego okresu, który w tym...
No właśnie, wyjaśnijmy pewne rzeczy.
W tym momencie mamy no, okres rykowiska, jest takim czasem, kiedy przyrodnicy, ale bardzo też dużo fotografów, czy osób postronnych, które chce odsłuchać, posłuchać, pooglądać te piękne zwierzęta. Chodzi o jelenie na rykowisku, bo oczywiście wtedy te zwierzęta są bardzo aktywne. Słychać ich donośne ryki, są też bardziej, większe szanse na to, że takiego jelenia zobaczymy. No ale w tym momencie też myśliwi, którzy tam gdzieś próbują ten odstrzał prowadzić, no często są niezadowoleni z obecności innych osób i wtedy dochodzi do jakiegoś konfliktu. No tutaj sądzę, że każdy prawo ma do tego, żeby w lesie przebywać, czy na terenach otwartych, na łąkach. Trudno tutaj sobie to jakoś wszystko uregulować, że ktoś ma większe pierwszeństwo do tego, kto w tym lesie ma się znaleźć, kto na to rykowisko może iść. No ale zasadnicze pytanie, dlaczego jeleń w okresie godowym jest odstrzeliwany. No to jest taka bolączka od wielu lat i dla mnie to jest niezrozumiała metoda, że się tego jelenia strzela w okresie godowym. Myślę, że odstrzał od października byłby bardziej sensowny, żeby ten wrzesień zachować dla tych zwierząt, jak dla wszystkich innych gatunków, które mają okres godowy. No to jest tak naturalne i coś zrozumiałe, że w tym czasie się do tych jeleni nie powinno strzelać. To być może tutaj
no i mamy
pan
konkretne pytanie do pana Sebastiana w takim razie.
Sprawa jest następująca, szanowni państwo, ponieważ tak jak wcześniej powiedziałem, koła muszą zrealizować roczne plany łowieckie w zakresie pozyskania zwierzyny grubej, w tym przypadku również jeleni, byk.
Czyli te plany są zatwierdzane i wy państwo musicie je skrupulatnie wypełnić, bo będziecie podlegać jakiejś sankcji, jakimś przepisom?
Tak, sprawa jest tego typu, że w przypadku niezrealizowania odstrzału zwierzyny grubej koła muszą partycypować w kosztach ochrony lasu, a tak tutaj mogę przytoczyć, że na przykład za ubiegły rok nadleśnictwo na moim obwodzie 18 PK na koszty ochrony lasu wydało ponad 110 tysięcy. Tak? Niezrealizowanie tego odstrzału zwierzyny płowej, głównie tam jeleni, skutkuje również poważnymi szkodami łowieckimi, Za ubiegły rok też mogę podać, że nasze koło wypłaciło ponad 120 tysięcy złotych odszkodowania rolnikom. Tak? Dlaczego?
No ale to przecież nie państwa wina. To wina, że nie odstrzeliliście i dlatego są te zniszczenia i te opłaty karne?
Jest duża populacja jelenia, to jest pierwsza rzecz. Tak? Generalnie rzecz biorąc, jest trend do zmniejszenia liczebności jelenia z uwagi na szkody. Tak? Mogę powiedzieć tyle, że dwa lata temu czy rok temu przy podpisywaniu umów dzierżawnych część kół po prostu zbankrutowała, miały zadłużenia po 600-700 tysięcy, a z uwagi na niewypłacalność szkód łowieckich, a łączne zadłużenie kół łowieckich wynosiło prawie 5 milionów. Tak? Mamy teraz uprawy kukurydzy i w momencie, gdy taka chmara jeleni wejdzie w tę kukurydzę, zrobi tam po prostu spustoszenie i koła wypłacają potężne odszkodowania. Ale wracając do pytania, dlaczego w okresie akurat godowym rykowiska piękna sceneria, piękne odgłosy ryczących, walczących byków? No, powiem, wynika to z prostej rzeczy. Wśród samców zwierzyny płowej jest prowadzona selekcja osobnicza, tak? Są kryteria określone przez Naczelną Radę Łowiecką i myśliwy nie może strzelać pierwszego lepszego byka, który mu wyjdzie, bo ma piękne poroże. Okres rykowiska jest takim okresem, gdzie te byki mają wzmożoną aktywność, jest możliwość go rozpoznania, ocenienia i oddania, powiedzmy, tego skutecznego strzału. Rozpoczęcie okresu polowań od października skutkowałoby, powiem, niewykonaniem rocznych planów łowieckich, ponieważ po rykowisku byki zaszywają się w kniejach, są mało widoczne, trudno je spotkać i zrealizowanie tego planu w późniejszym okresie czasu byłoby naprawdę niemożliwe.
Rozmawialiśmy również w poprzedniej części o tym, że państwo prowadziliście takie odstrzały, które były zleceniem. No, na Podkarpaciu z nazwą ASF, szczególnie mieszkańcy powiatu mieleckiego, tych południowych powiatów, bardzo często się stykali. Trzeba było wytrzebiać ogromne rzesze tych hodowli świni. Proszę mi powiedzieć, jak ta współpraca wyglądała, jak wyglądało zlecanie odstrzału, który był tym odstrzałem sanitarnym, niezwykle ważnym, no wiążącym się z bardzo dużym zagrożeniem, przede wszystkim dla rolników. I tutaj jak wygląda ta współpraca właśnie, o której pan wspomniał, ze służbami, z weterynarzami?
Współpraca z weterynarią układa się bardzo dobrze. Wspólnie żeśmy podejmowali działania zmierzające do zniwelowania tego zagrożenia. Nasze koło Ryś Nowa Dęba jako pierwsze w powiecie tarnobrzeskim zderzyło się z problemem ASF-u. Mieliśmy tutaj dwa miejsca, gdzie ten ASF wystąpił, czyli tutaj w rejonie Tarnobrzega Kamionka i nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Podjęliśmy wspólne zintensyfikowane działania, angażując w to różne służby, wojsko, straż pożarną, dzięki czemu udało nam się odnaleźć ponad 60 padłych dzików. Tak? No, zrobiliśmy też intensywny odstrzał sanitarny dzików i jako pierwsi, można powiedzieć, w Polsce w ciągu pół roku pozbyliśmy się ASF-u i do chwili obecnej nie mamy już tego problemu, gdzie sąsiednie powiaty dalej borykają się z tym problemem, a my już od ponad 2,5 roku nie mamy żadnego przypadku ASF-u, tak?
A teraz zapytam o taką rzecz. Często spotykamy zdjęcia, zamieszczają je na różnych portalach społecznościowych mieszkańcy nawet dużych miast, w Warszawie, w Białymstoku, pojawiają się łosie, jelenie, stado dzików w Sandomierzu, stado dzików przebiegające przez drogę Wisłostradę. Właśnie wspomniał pan o tym jeziorze tarnobrzeskim. Jak wygląda wtedy taka sytuacja? Czy każdy może sobie zadzwonić do, nie wiem, Związku Łowieckiego, do waszego okręgu i powiedzieć, słuchajcie, dziki krążą po mieście, trzeba je odstrzelić? Jak wygląda ta procedura? Bo no, to jest takie ciekawe, wielu mieszkańców o to pyta.
Generalnie rzecz biorąc, tereny miejskie wyłączone są z obwodów i tam nie można polować. W przypadku pojawienia się dzików w terenie miejskim, no to już jest rola powiatowego lekarza weterynarii, który może zarządzić odłów tych dzików, ewentualnie odstrzał ich sanitarny tutaj czy redukcyjny na terenie miejskim. Tak? Takie są procedury. Nie można polować na terenie miejskim z uwagi na zagrożenie dla innych osób i nikt by się po prostu tutaj nie podjął takiego nawet zadania, tak?
Panie Januszu, zwracam się do pana prezesa Janusza Wepsięcia. Jak wygląda tak na co dzień taka współpraca? Bo wy państwo też bardzo często jesteście na terenach leśnych, obserwujecie przyrodę. Wspomniał pan Sebastian o gatunkach inwazyjnych, które się pojawiają, które mają negatywny wpływ, co zostało też i przecież naukowo udowodnione. Jak wy państwo reagujecie? Czy wówczas ta współpraca jest nawiązywana? Zwracacie uwagę na zagrożenie dla naturalnych, rodzimych gatunków zwierząt, że pojawia się intruz? Czy wówczas, jakie są te z waszej strony działania opiekunów, obrońców przyrody?
Mhm. No oczywiście staramy się kontakt utrzymywać, on może nie jest jakiś bardzo zażyły i intensywny, jeżeli chodzi tutaj o jakieś działania takie w terenie, ale ostatnio, no, podam przykład z ostatnich tak naprawdę dni, można powiedzieć, jeden z naszych znajomych, który znalazł wnyki założone przez kłusownika w lesie, właśnie w obrębie but stalowskich, przy stawach, ten fakt został zgłoszony właśnie do łowczego i moja prośba była właśnie kierowana do łowczego, żeby podjął tam działania. Z tego co wiem, to ktoś tam z PZL miał jechać, sprawdzić ten oddział leśny, czy tych wyników nie ma więcej i ewentualnie być może udałoby się zidentyfikować osobę, która takie wyniki zakłada, bo to jest oczywiście karygodne, że w tych czasach jeszcze ktoś kłusuje. No jeżeli chodzi o gatunki obce, inwazyjne, oczywiście mamy w naszej przyrodzie bardzo wiele gatunków inwazyjnych, są to zarówno rośliny, jak i zwierzęta. Tutaj jeżeli patrzymy na pulę zwierząt takich nawet łownych, które są gatunkami inwazyjnymi, to jest jenot chociażby, który jest faktycznie sporym problemem, bo rozprzestrzenił się praktycznie już na całej terytorium Polski. Jest to gatunek, który prowadzi nocny tryb życia, jest drapieżnikiem, więc konkuruje z innymi zwierzętami, potrafi wyjadać ptasie jaja, pisklęta i inne mniejsze zwierzęta. No ale pytanie, skąd się ten jenot wziął? Oczywiście jenoty były hodowane w Polsce z przeznaczeniem na futra, no ale z tego co wiem, to w obrębie właśnie tutaj naszego powiatu tarnobrzeskiego jenoty w obrębie but stalowskich były wypuszczane właśnie przez myśliwych. To były bodajże lata, nie wiem, 90. czy 80., więc takie celowe wypuszczanie, żeby jakiś gatunek pojawił się na liście łownych, no troszkę jakby się wymknął spod kontroli i niestety często pewnie takie sytuacje miały miejsce w różnych regionach Polski i stąd też te gatunki obce się tu pojawiają, no bo nie ma innego sposobu jak nieczynny udział człowieka przy wprowadzeniu właśnie takich obcych inwazyjnych gatunków do naszego środowiska. Także są oczywiście plusy, ale jest też wiele takich minusów, które tutaj wcześniej kiedyś były spowodowane, a teraz się próbuje pewnie ten problem jakoś rozwiązać. Także no myślę...
Panie Januszu, ja jeszcze wróciłbym do tych ptaków, do tej ochrony właśnie gatunków łownych, do ptactwa, bo wspomniał pan o tym, że to pana boli, że niekoniecznie trzeba byłoby dokonywać odstrzału akurat tych zwierząt.
No bo oczywiście możemy, pewnie jest szerokie zrozumienie, że ilość dzika, czy to zagrożenie z ASF, no było uzasadnione, że ta redukcja dzika była prowadzona. Oczywiście jelenia też w naszym rejonie jest sporo. Nie mamy tego drapieżnika, nie ma u nas niedźwiedzia, nie ma rysia. Wilk jest oczywiście, ale on no nie jest to, są takie ilości, żeby samoistnie mógł regulować po głowie jelenia, natomiast no, tutaj ciągle brakuje mi tutaj jakiegoś takiego merytorycznego uzasadnienia, dlaczego ten byk jest strzelany w okresie rykowiska, a w przypadku ptaków, no tym bardziej, jakie ekonomiczne, no bo uzasadnienie może być w przypadku słonki, która jest niewielkim ptakiem, w ogóle nie ingeruje w rolnictwo, nie żeruje na tym terenie, nie powoduje żadnych szkód, podobnie jak inne ptaki, no tutaj to jest trochę, no bardzo tak naprawdę kontrowersyjne, tym bardziej, że kilka gatunków ptaków wodnych, do których się też poluje, no trudno sobie to wyobrazić przede wszystkim ornitologom, którzy na co dzień mają do czynienia z obserwacją ptaków, jak w momencie poderwania się stada ptaków różnych gatunków, no wybiórczo się wybiera akurat któregoś ptaka z gatunku z listy łownej. No tak się nie da po prostu. No, często są udokumentowane przypadki, że wiele gatunków często chronionych jest niestety też zabijanych w polowaniu, podczas polowania na ptaki, czy choćby tu na kaczkę krzyżówkę, no giną inne gatunki, więc też nie mogę zrozumieć, jakie jest uzasadnienie tutaj na polowanie na tą nieszczęsną trzynastkę.
No właśnie, są różne dylematy, przed którymi stoją myśliwi, bo kolejnym dylematem jest to, że ciągle zwraca się do państwa Związek Wędkarski o pomoc w kormoranach, w przypadku kormoranów, które są dla wędkarzy wielką zmorą. Pan Janusz wspomniał o tych gatunkach, a można przeczytać, że też macie państwo dylemat. Jak to wygląda? Bo kormoran przecież był takim gatunkiem, któremu groziło wyginięcie w związku z tym wejściem cywilizacji w te obszary, na których on żerował i przebywał.
Bez wątpienia realizacja odstrzałów wynikających z rocznego planu łowieckiego, odstrzałów sanitarnych czy odstrzałów redukcyjnych wynika głównie z zagrożenia dla rolnictwa i gospodarki człowieka. Jeżeli mówimy o kormoranie, no to weźmy sobie pod uwagę jedną rzecz, że jeżeli na terenie stawu w Budzie Stalowskiej bytuje powiedzmy 300 kormoranów i niech każdy zje dziennie jedną rybę, to w skali roku mamy 10 tysięcy ryb. To jest tak delikatnie tylko mówiąc, tak? Więc co decyduje o tym, że jest odstrzał redukcyjny? No ekonomika, tak? Ponieważ Skarb Państwa musiałby wypłacać powiedzmy jakieś tam odszkodowania. Kolejną sprawą jest nie tylko jest tylko kormoran. Szkodnikiem jest również wydra. Poważnym problemem są również bobry. Przecież są również odstrzały redukcyjne na bobra. Za szkody spowodowane przez gatunki chronione, w tym przypadku bobra, płaci Skarb Państwa, tak? Czyli my wszyscy za to płacimy. Tak więc myśliwi muszą dokonywać, że tak powiem, tego odstrzałów i decyduje tu w głównej mierze czynnik ekonomiczny, tak? Ja na przykładu powiem Państwu, że odszkodowania wypłacone rolnikom za powiat tarnobrzeski za ubiegły rok, to jest kwota 500 000 zł. Ta kwota 500 000 zł nie obejmuje kosztów wypłaconych przez Skarb Państwa za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną na terenach wyłączonych z obwodów i zwierzynę niełowną, tak jak powiedziałem, na przykład bobry. Tak? To są naprawdę już bardzo duże kwoty.
Przepraszam. 500 000 zł na powiedzmy powiat na powiat tarnobrzeski, ale to kto płaci za to? Wy jako okręg łowiecki?
To płacą koła łowieckie i to płacą myśliwi z własnych składek i ewentualnie z przychodów innych i z przychodów z pozyskanej zwierzyny łownej.
Drodzy Państwo, trudno pogodzić tych, którzy bronią w inny sposób przyrody, a którzy ją chronią na swój sposób zgodnie z własną pasją. Pogodzić ogień z wodą jest bardzo trudno. Kończąc powoli nasze spotkanie, zapytam pana prezesa Janusza Wepsięcia, kiedy spotkacie się w pół drogi, tak można powiedzieć obcesowo, bo każdy z Państwa ma własne, no, nomen omen, interesy w tym lesie i każdy chroni to, co uważa, że jest jego statutowym celem, tak bym powiedział. Jak to wygląda z waszej perspektywy?
Nie, myślę, że aż tak źle nie jest tym, jeżeli chodzi o relacje przyrodników z myśliwymi. No, oczywiście są kontrowersje, są różne spory, ale myślę, że tutaj przynajmniej na naszym terenie no, nie dochodzi do aż tak ostrych konfliktów. Zawsze któraś ze stron, no, przynajmniej no, można powiedzieć, w miarę się dogadujemy albo ustępujemy. Ja zdaję sobie sprawę, że większość myśliwych też czuje tą potrzebę ochrony przyrody. Troszkę mi brakuje takiego działania może w praktyce. My często zabiegamy o tworzenie pomników przyrody, rezerwatów. Tak jak zawsze spoglądam na leśników, że to dawniej leśnik był tą pierwszą osobą, która tworzyła takie formy ochrony przyrody. No tutaj też z pewnością rola myśliwych byłaby bardzo cenna i przy takich działaniach bardzo chętnie byśmy tutaj wiedzę i doświadczenie kolegów z PZŁ widzieli i skorzystali dla dobra przyrody, bo warto chronić takie najcenniejsze fragmenty, choćby nawet Dolinę Rzeki Smarkatej czy starodrzewia w okolicach Bud Stalowskich, żeby każdy był zadowolony, i przyrodnik, i myśliwy, i zwierzyna miała gdzie swoje miejsce do bytowania i rozmnażania zapewnione.
A więc tak pojednawczo również z pana strony, panie Sebastianie, bo to nie chodzi o to, żeby coś robić na siłę, ale żeby każdy z was mógł te swoje pasje realizować. Myśliwi muszą, bo zwróciliśmy na to uwagę, muszą chyba bardziej promować to, co robią. To, czego tak naprawdę nie widać, jak państwo też dbacie o to, aby ta równowaga w tej przyrodzie miała miejsce. Jak pan się odniesie do słów prezesa Janusza Wepsięcia?
Jest mi miło słyszeć takie słowa, powiem szczerze, z ust przyrodnika. Ja powiem szczerze, w ponad 20-letnim stażu łowieckim nigdy na swojej, że tak powiem, drodze nie spotkałem ornitologa czy przyrodnika. Nie słyszałem, żeby na terenie akurat mojego obwodu 18 PK doszło do jakichś incydentów z przyrodnikami, z ekologami. Także ja myślę, że w przyszłości możemy podjąć wspólne jakieś działania, jesteśmy otwarci na takie inicjatywy i może spotkamy się właśnie w tej połowie tej drogi i wypracujemy wspólne jakieś wnioski, działania mające na celu promocję naszej polskiej ojczystej przyrody, przy okazji również łowiectwa z tej dobrej strony, którą my chcemy obecnie zaprezentować społeczeństwu, ten mit obalić tego myśliwego, który bierze strzelbę na ramię
i zabija,
las, i zabija bezbronne zwierzątka.
I oby tak było, a dziś tak pojednawczo na koniec, bo mieliśmy trochę kontrowersji w czasie spotkania w audycji Jestem za, jestem przeciw. Na stulecie Polskiego Związku Łowieckiego przyrodnicy też mają swoje organizacje i bardzo tę działalność i promujemy na naszej antenie i bardzo szanujemy. A gośćmi państwa i moimi byli panowie Sebastian Tuźnik, myśliwy z Łowieckiego Koła Ryś w Nowej Dębie, a zarazem kawaler. Już przytoczę nazwę Zakonu Kawalerów Ordeo Złotego Jelenia, a także pan Janusz Wepsięć, przyrodnik, Towarzystwo Przyrodników Wolne Rzeki. Dziękuję panom za udział w dzisiejszym spotkaniu.
Dziękuję.
Dziękuję państwu.
Dziękuję bardzo. Kłaniają się nisko Robert Pytka i Jan Pielichowski. Dobrego popołudnia i miłego wieczoru.
Jestem za.
Jestem za. Jestem przeciw.